Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Ciężkie walki o Bachmut w Ukrainie, Szwecja przejęła przewodnictwo w Unii Europejskiej, a miłośnicy monarchii brytyjskiej na pniu wykupują książkę księcia Harego. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainie zginęło ponad 16,5 tysiąca osób, poinformował Główny Wydział Śledczy Policji Narodowej Ukrainy. Ekshumowano ponad 1000 ciał z masowych grobów. Policja znalazła 21 takich miejsc. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w obwodzie donieckim, w Charkowie, w Mikołajowie i w Kijowie. Większość odnalezionych ciał ma rany postrzałowe i obrażenia po wybuchach. Armia rosyjska ostrzelała w nocy miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Prawdopodobnie nikt nie został ranny, ale uszkodzone są obiekty infrastruktury oraz domy. Ataki spowodowały pożary. W mieście pracują służby ratownicze. Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard, ale w koalicji z innymi krajami, poinformował we Lwowie Andrzej Duda. Prezydent spotkał się z przywódcami Litwy i Ukrainy. Tematem spotkania była m.in. pomoc dla Kijowa, także militarna.
Podjęliśmy decyzję o tym, że takie wsparcie dla Ukrainy ze strony polskiej nastąpi. Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji. Chcemy, żeby to była koalicja międzynarodowa.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że Ukraina czeka na wspólną decyzję państw, które mogłyby przekazać część swoich czołgów. Podziękował też prezydentom Polski i Litwy za wsparcie jego kraju. Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, zapewnia Biały Dom. Właśnie ogłosiliśmy pakiet o wartości 3 miliardów dolarów, największy z dotychczasowych. To będzie kontynuowane, poinformowały amerykańskie władze. NATO i Unia Europejska tworzą grupę zadaniową do spraw ochrony infrastruktury krytycznej. Poinformowali o tym przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała, że ubiegłoroczny sabotaż gazociągu Nord Stream pokazał, iż Unia i NATO muszą być gotowe, by stawić czoła nowym zagrożeniom. Na początek zajmie się ona ochroną infrastruktury krytycznej w 4 dziedzinach – transportowej, energetycznej, cyfrowej i kosmicznej. Na Białorusi aresztowanym Polakom odbierane są i niszczone karty Polaka. Do masowych zatrzymań dochodzi od 2 lat. Oprawcy biją i torturują aresztowanych. Zabrane karty Polaka trafiają do niszczarek. Funkcjonariusze sprawdzają telefony komórkowe zatrzymanych i aresztują tych, którzy mają zdjęcia z akcji manifestacyjnych. Pretekstem do represji stały się masowe protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku. Do tej pory nieznana jest liczba represjonowanych Polaków, obywateli Białorusi. W Anglii i Walii strajkują pracownicy pogotowia. Karetki wyjeżdżają tylko w przypadkach zagrożenia życia. Pracownicy pogotowia mówią, że inflacja i rosnące koszty życia sprawiają, iż pod koniec miesiąca często brakuje im pieniędzy, a służba zdrowia jest niedoinwestowana. Styczeń to kolejny miesiąc strajku w Królestwie. Zaczął się od protestów na kolei, a zapowiadana jest m.in. demonstracja pielęgniarek.
Rozmowa o Europie.
1 stycznia Szwecja przejęła rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej z rąk Czech. Przez pół roku będzie przewodzić pracom Rady i budować w niełatwym momencie porozumienie między państwami członkowskimi. I właśnie o tym porozmawiam dziś z profesorem Arturem Kozłowskim, ekspertem do spraw międzynarodowych z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, zacznijmy jednak od krótkiego podsumowania czeskiego przewodnictwa. Politolodzy z różnych państw zajmujący się Europą Środkową i Wschodnią zgodnie chwalą Czechów, mówiąc: zadziwiająco konsekwentna prezydencja, a przecież prowadzona w wyjątkowo trudnym czasie.
Tak, ale powiedzmy też o roli prezydencji europejskiej, czyli przekazywaniu co 6 miesięcy do kolejnego państwa unijnego obowiązków, właśnie o to chodzi jakich, obowiązków prowadzenia programu dyskusji legislacji unijnej, uzgodnień pomiędzy ciałami instytucji unijnych. Jest to zadanie, które wtedy jest bardzo dobrze wypełniane, kiedy nie jest kontrowersyjne i jest zgodne z harmonogramem działań. Tak naprawdę jest to działanie, chociaż bardzo ważne, to jednak formalne i administracyjne. Prezydencja czeska była porządna, realizowała zakładane cele, a prawdą jest, że było to w trudnym czasie i ten trudny czas oczywiście wiąże się z wydarzeniami, które od lutego ubiegłego roku są za naszą wschodnią granicą, czyli mówimy o agresji Rosji na Ukrainę.
I ta sytuacja się nie zmieniła, trwa niestety. Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w czasie najpoważniejszego kryzysu bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej. To słowa premiera Szwecji Ulfa Kristerssona. No, trudno się nie zgodzić.
Tak jest i to właśnie ta niesprowokowana, jak wiemy, wojna Rosji przeciw Ukrainie stawia szereg wyzwań z różnych obszarów, które de facto będą jednocześnie wyzwaniami dla samej prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej, jak i wszystkich państw unijnych. To właśnie przez tą, między innymi przez tą wojnę, ale głównie przez tą wojnę, mierzymy się z tym, że musimy wspierać. Chcemy wspierać Ukrainę, musimy to robić, czy uzgodniono na poziomie unijnym, że będziemy wspierać środkami finansowymi. I uwaga, w 2022 roku, mimo że zadeklarowaliśmy, że pobierzemy jako Unia, damy wsparcie w wysokości 9 miliardów euro, to nie zrealizowaliśmy tego. Po prostu nie było to funkcjonalnie do zrealizowania. W tym roku, 2023, deklarujemy przekazanie pomocy w wysokości jeszcze większej, bo 18 miliardów euro. Czyli już ten aspekt finansowego wsparcia dla naszego sąsiada to jest pierwsze wyzwanie. Ale obok tego towarzyszącymi wyzwaniami są wysoka inflacja, kwestie suwerenności energetycznej, która Unia Europejska musi zrealizować.
Wcześniejsze prezydencje, te przed wspomnianym 24 lutego 2022, zwykle mówiło się o nich, że ważnymi kwestiami będzie ochrona klimatu, polityka migracyjna czy rozszerzenie Unii Europejskiej o kolejne państwa. Czy w tej sytuacji możemy powiedzieć, że te tematy absolutnie schodzą na dalszy plan i to półrocze, a może kolejne, do momentu rozstrzygnięcia dramatycznych wydarzeń na wschodzie właściwie schodzą absolutnie na dalszy plan?
Ja bym powiedział, że one pozostają, tylko mają inny wymiar. Mają ten wymiar właśnie związany z rosyjską agresją. Rozszerzenie nadal jest ważne, z tym, że dzisiaj prezydencja szwedzka będzie realizowała rozwiązania wspierające przyszłą ewentualną integrację Ukrainy z Unią Europejską, czyli de facto mówimy o rozszerzeniu. Nie to, że on to, ja jestem akurat sceptykiem, czy to szybko nastąpi, natomiast jest to takie wyzwanie, czyli trzeba będzie znaleźć rozwiązania, które by dawały realną szansę z jednej strony na transformację polityczno-społeczno-gospodarczą Ukrainy i wiązały w przyszłości to państwo w większym stopniu z Unią Europejską. Jest to wybór Ukraińców. Oni po to walczą, żeby mieć własną drogę swojej przyszłości. Migracje. Oczywiście to jest też cały czas wyzwanie i to jest wyzwanie, które dodatkowo napędza właśnie polityka zarówno Rosji i sojusznika Łukaszenki. To obserwujemy na wschodniej granicy Polski. To jest z Białorusią. Natomiast oczywiście wojna w Ukrainie wymusza też dodatkowe migracje tych, którzy nie mogą czuć się bezpiecznie w miejscu zamieszkania, myślę tutaj właśnie o Ukrainie, i siłą rzeczy będą szukali schronienia bezpiecznego. To też są zadania, które Unia Europejska nie ucieknie od tego i prezydencja szwedzka będzie poszukiwała konsensusów politycznych i rozwiązań legislacyjnych wspierających. No, transformacja gospodarcza, tym bardziej tylko to, co chwilę wcześniej wspomnieliśmy, musi znajdować wsparcie już takie konkretne, wdrożeniowe. Więc spodziewajmy się tego, że kontynuacja będzie nawet na wyższym poziomie konieczności nawet wprowadzania właściwych rozwiązań funkcjonalnych.
Panie profesorze, co będzie trudniejsze? Wypracowanie wspólnych projektów czy przekonywanie do nich nieprzekonanych? No bo mamy Węgry, z którymi zawsze może być kłopot. Mamy też kraje, które różnie mogą się zachować przy różnych pomysłach dotyczących wsparcia Ukrainy.
Jest jeden. Jest zdecydowanie jeden temat, który ja nie wierzę, że uda się rozwiązać, aczkolwiek te próby będą podejmowane. Jest to problematyka zajęcia skutecznego własności rządu rosyjskiego czy oligarchów rosyjskich. To jest, się szacuje na 300 miliardów euro ten majątek na rzecz przeniesienia tej własności, spieniężenia powiedzmy i bezpośredniego wsparcia odbudowy Ukrainy. To jest moim zdaniem największe wyzwanie prezydencji szwedzkiej, a sam jestem sceptyczny, czy uda się to rozwiązać z szeregu względów. Na tym półroczu i na tym fakcie nie kończy się historia Europy. Konsekwencje przyjęcia i wdrożenia tego rozwiązania przez wielu bardzo oczekiwanego, nawet byśmy powiedzieli sprawiedliwego społecznie, może wywołać daleko idące konsekwencje w stosunku do innych inwestorów, państw, funduszy na terenie Unii Europejskiej. I przede wszystkim tutaj jest obawa. Ten problem będzie wymagał z jednej strony odniesienia się do kwestii przede wszystkim etycznych, czy państwo agresor powinien być bezkarny. W skrócie mówiąc, jeżeli ten problem zostanie i tutaj chyba łatwiej o konsensus, to wchodzimy w bardzo złożoną kwestię prawną, bo to nie jest jedna własność, tylko to są tysiące różnych rodzajów własności, bo to nie są tylko środki pieniężne, to są nieruchomości, to są akcje.
I jeszcze powiązania pewne.
Bardzo złożona kwestia tych właśnie powiązań. No i potem dojdziemy i jakby pojedynczo to rozwiązywać, to potem i tak dojdziemy do tej kwestii politycznej, czy należy tak robić, mając pod uwagę, że i własności rządów, przedsiębiorstw europejskich są także poza Unią Europejską i czego należy się spodziewać. To jest największy problem. Problem już dyskutowany, jeszcze bez rozwiązań.
Na ile realne albo na ile nierealne jest to, że wojna w Ukrainie zakończy się w pierwszym półroczu 2023 roku i Szwedzi będą mogli powiedzieć: udało się właśnie za naszej prezydencji?
Myślę, że to jest nierealne. I to nie dlatego, że Szwedzi by tego nie chcieli, bo chcieliby. Może wcześniej.
Albo że nie potrafią.
Albo że nie potrafią. Szwedzi chcą wejść do Unii Europejskiej, a to sojusznik Turcja przeszkadza. Ale no niestety, mówię niestety, bo na tę sytuację mamy najmniejszy wpływ. Według mnie cały czas jest tylko jedna osoba, która ten konflikt może rozwiązać, i jest to Władimir Putin. To jest osoba, która spowodowała ten konflikt i na dzień dzisiejszy jest to na razie jedyna naprawdę osoba, która może ten konflikt zakończyć. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że i prezydent Ukrainy może zakończyć ten konflikt, poddając się de facto, oddając terytoria, i nawet takie mogą być naciski zakulisowe na niego. Jednak sądzę, że społeczeństwo ukraińskie nie jest w stanie zaakceptować tego tak po prostu. I widząc, jaki jest układ sił, jaka jest presja z jednej strony na utrwalenie podboju tudzież powiększego, z drugiej strony na ratowanie honoru narodu. To są tak wysokie kategorii i wartości i emocje, że ja jeszcze nie dostrzegam wypalenia się tych podejść. No i niestety potencjał Rosji jest tak duży, że on nawet jak drugie tyle żołnierzy stracą czy uzbrojenia, to nadal jest wielka armia. Nieskuteczna, może na szczęście nieskuteczna, czy na pewno na szczęście nieskuteczna, ale
efekt skali jest.
Ale efekt skali i tragedii jest. I oczywiście prezydencja szwedzka, państwa, skąd wywodzi się pokojowa Nagroda Noblowska, byłoby coś pięknego i historycznego, gdyby się udało ten konflikt zakończyć. Niestety nie jestem tutaj optymistą.
Profesor Artur Kozłowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
Want het regent alle dagen en ik zie geen hand volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn. Da 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 da. Oh,
ik wil jou niet laten gaan.
ABC Unii.
G jak grupa zadaniowa do spraw ochrony infrastruktury krytycznej.
Powołają ją wspólnie Unia Europejska i NATO.
Ubiegłoroczny sabotaż gazociągu Nord Stream pokazał, że Unia i NATO muszą być gotowe, aby stawić czoła nowym zagrożeniom, tłumaczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Stąd pomysł powołania wspólnej grupy eksperckiej.
Na początek grupa zajmie się ochroną infrastruktury krytycznej w czterech dziedzinach: transportowej, energetycznej, cyfrowej i kosmicznej. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie grupa powstanie.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Narzekanie to nie tylko polska specjalność. Okazuje się, że w niektórych rejonach Niemiec wspólne narzekanie zbliża ludzi. O tym, jak narzeka się w Niemczech, opowiada Niemka Maria Kunt, a rozmawiała z nią Ola Trębicka.
Jak to jest, jeśli spotykają się ludzie, pytają się, no co u ciebie słychać? Dużo się nie mówi. Dobrze, jak u ciebie, ale są tutaj pewne różnice. Jeśli ta rozmowa rozwinie się dalej, z moich doświadczeń wynika, że w ogóle, jeśli mówimy o small talk, uczy się, że nie wolno narzekać. Nie wolno za dużo mówić jako odpowiedź na takie pytanie. Ale jeśli już ktoś chce też mówić o tym, że czuje się źle, jest jakaś choroba w rodzinie, na przykład, to różnica odpowiedzi w Polsce i w Niemczech, i też w Niemczech zachodnich i wschodnich są różne, bo w Polsce chyba raczej ten partner rozmowy się podłączy, też zaczyna narzekać, razem narzekamy i czujemy się też blisko i dobrze. Ale jeśli ja narzekam w rozmowie z Niemcem z zachodu, to ten człowiek z reguły zaczyna mi dać jakieś rady, co ja mogę robić, aby polepszać moją sytuację. I oczywiście to u mnie przynajmniej takie trochę niezadowolenie pozostaje. I co ciekawe jest, że w Niemczech wschodnich jest podobnie do Polski. Wydaje mi się, że takie narzekanie nie zawsze ma na cel, żeby dostać dobrą radę. To jest chyba też takie zaproszenie do rozmowy, że my razem mówimy o tym, co nie jest dobrze. I człowiek, który daje radę, no nie przyjmuje tej oferty do tej wspólnej rozmowy. Chętniej też na zachodzie daje się taką odpowiedź na pytanie, co u ciebie słychać, że u mnie wszystko pięknie i wspaniale. Po prostu człowiek chce się przedstawić jako człowiek sukcesu. I to jest też ta inna kultura. Na przykład na rozmowach kwalifikacyjnych ludzie z zachodu potrafią się lepiej prezentować. Nawet mówi się, prawda, autoprezentacja. Chętnie mówią o sukcesach, albo nawet o niby sukcesach.
Czym żyje Europa?
Na londyńskim lotnisku Heathrow wykryto 29 grudnia niewielką ilość uranu, którą próbowano przemycić do Wielkiej Brytanii. Ujawnił to w środę dziennik The Sun. Uran może być wykorzystywany do budowy tzw. brudnej bomby. Według gazety uran pochodził z Pakistanu, skąd został przewieziony do Omanu, gdzie go umieszczono w luku bagażowym samolotu linii Oman Air lecącego do Heathrow. Jego odbiorcami mieli być obywatele Iranu, mieszkający w Wielkiej Brytanii. Niemiecka okupacja Polski była jedną z najokrutniejszych w historii Europy. Miliony polskich obywateli nigdy nie otrzymały odszkodowania za niewyobrażalne straty ludzkie i materialne, jakie ponieśli w czasie II wojny światowej, napisał premier Mateusz Morawiecki w tekście opublikowanym w środę na portalu tygodnika Der Spiegel. Po raz pierwszy od 12 lat, gdy we Francji przeprowadzono ostatnią reformę emerytalną, wszystkie francuskie związki zawodowe wydały wspólne oświadczenie wzywające do strajku w związku z planowanymi zmianami w systemie świadczeń emerytalnych, donosi francuski dziennik Le Monde. Związki zareagowały w ten sposób na przedstawione przez francuską premier plany reformy zakładającej m.in. podwyższenie wieku emerytalnego do 64 roku życia do 2030 roku. Ogólnofrancuski strajk zaplanowano na 19 dzień stycznia. Budzące ogromne emocje pamiętniki brytyjskiego księcia Harry'ego zatytułowane Spurs są najszybciej sprzedającą się książką w kategorii non-fiction w historii Wielkiej Brytanii, poinformował wydawca. Harry, młodszy syn króla Karola III i jego nieżyjącej już pierwszej żony księżnej Diany, opisuje swoją frustrację wynikającą z bycia zapasowym dziedzicem. publikacji opisuje złość na część brytyjskich mediów, nieprzezwyciężoną traumę po śmierci matki, zmagania ze zdrowiem psychicznym, życie, które prowadził przed poznaniem amerykańskiej aktorki Meghan Markle oraz załamanie relacji z resztą rodziny królewskiej. Założenie rodziny znajduje się na końcu priorytetów Hiszpanów do 45 roku życia. Dla 62% z nich ważniejsze są podróże, rozwój zawodowy lub studia. Wynika z 12 barometru rodzin w Hiszpanii opracowanego przez firmę badawczą The Family Watch. Ponad 80% Hiszpanów uważa, że obecnie założyć rodzinę i wychowywać dzieci jest trudniej niż poprzednim pokoleniom. Wśród przyczyn takiego stanu wskazują ogólny wzrost niepewności i pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego młodych ludzi. Owczarek belgijski, najbardziej inteligentną rasą psów, tuż za nim uplasował się Border Collie. Wybór najmądrzejszej rasy był możliwy dzięki stosowaniu opracowanych przez naukowców testów Smart Dog. Test sprawdzał zdolność psów do rozwiązywania problemów i stosowania odpowiednich strategii kontroli impulsów, umiejętności odczytywania ludzkich gestów, naśladowania zachowań człowieka oraz oceniał ich pamięć i logiczne rozumowanie. Nie wiadomo jednak, czy testom poddano także kundelki. Prawdopodobnie ich właściciele uznają, że to one powinny być uznane za najbardziej inteligentne nierasy.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.